Lublin, miasto poetów, antologia pod tym tytułem, kolejnym tomem w Bibliotece 700-lecia. Autorem antologii, bo tak należy chyba powiedzieć o kimś, kto jest nie tylko pomysłodawcą, ale i autorem wstępu i not dotyczących poetów i przede wszystkim autorem wyboru tych poetów. Więc autorem antologii jest Bogusław Wróblewski, redaktor naczelny kwartalnika Akcent. Lublin, miasto poetów, antologia jest rozszerzonym wydaniem dwóch tomów, które ukazały się swego czasu w Bibliotece Akcentu. To jest tom, który należy mieć na półce, jeśli jest się związanym z Lublinem, jeśli się chce wiedzieć coś o tym mieście, a poeci wiedzą więcej. To jest tom, który należy mieć na swojej półce, jeśli się nawet z Lublinem związanym nie jest. Bo, jak twierdzi redaktor Bogusław Wróblewski, Lublin to ważne dla poezji miejsce.
W moim odczuciu, i zdaje się, że przekonałem trochę czytelników w Polsce do tej opinii, w moim odczuciu to jest drugie miejsce po Krakowie, tak obfitujące w talenty poetyckie. No inna rzecz, co się z tymi talentami dzieje w miarę jak one się rozwijają, czy rzeczywiście wszyscy w Lublinie zostają, czy znajdują tu dobre warunki, czy z tych warunków korzystają. Nie mam tu na myśli jakiejś nieprzychylności miasta, ale często sporą rolę odgrywa taki potencjał promocyjny miasta. To dopiero ostatnio zmienia się w Lublinie na lepsze. Tutaj nie ma ani jakiegoś potężnego wydawnictwa, tak jak w Krakowie, w którym jest ich kilka, które to wydawnictwa potrafią promować swoich autorów i znajdują narzędzia i pieniądze, żeby było o nich odpowiednio głośno w Polsce. Nie ma też tygodnika, jest Akcent, który jest tylko kwartalnikiem w ograniczonym przecież nakładzie, bo Akcent ma nakład 1000 egzemplarzy, więc nie dociera tak masowo, żeby poeci lubelscy stali się mieszkańcami masowej wyobraźni. Może to nie jest miejsce, które umożliwia wielki start w świat ze swoją twórczością, ale z całą pewnością jest to miejsce, które stwarza klimat do doskonałych kreacji poetyckich. I tutaj jest naprawdę mnóstwo znakomitych wierszy, dobrych poetów i właściwie możemy być dumni z liryki lubelskiej. To myślę, że oprócz potencjału grafiki lubelskiej, oprócz ciekawych zjawisk teatralnych, to jest z całą pewnością najważniejsze, co w kulturze lubelskiej da się zauważyć. A sama antologia jest oczywiście jakąś kontynuacją tych dwóch zeszytów, o których wspomniałaś, które towarzyszyły Akcentowi przed kilkoma laty, z tym, że jest to książka znacznie potężniejsza i ze względu na to, że autorów jest znacznie więcej, jest ich tutaj 61 aż, i ze względu na to, że rozmiary prezentacji są większe, bo niektórzy autorzy mają po 4-5 tekstów i z czego ja jestem szczególnie zadowolony i co jakoś też decyduje o owej autorskości antologii, o której wspomniałaś. Otóż tutaj są takie komentarze interpretacyjne, które pisałem początkowo bardzo lapidarnie i one się odnosiły do pojedynczych tekstów. Starałem się jakoś je odczytać albo zadać czytelnikowi pytanie, jak można dany tekst interpretować, stwarzając w ten sposób jakieś takie ścieżki, potencjalne ścieżki do lektury. I teraz, jak tego miejsca jest znacznie więcej, to te komentarze interpretacyjne urosły do rozmiarów czasem takich miniatur krytycznych czy interpretacyjnych i nie zawsze już odnoszą się do jednego wiersza, czasem odnoszą się do całej twórczości danego autora. Więc to jest książka do poczytania również z tego punktu widzenia, że ona jakoś, mam nadzieję, o tyle ułatwia kontakt z tekstem poetyckim, że staram się być partnerem dla czytelnika tych wierszy, wchodzącym w taki dialog interpretacyjny. Stawiam jakieś pytania, czy próbuję wydobyć pytania, które stawia tekst poetycki czytelnikowi, próbuję je jakoś wyeksplikować. I to myślę, jak jest taka większa przestrzeń dla antologisty i dla interpretatora, to jest chyba korzystne dla odbioru, dla recepcji tej liryki. Książka jest bardzo złożona, bo i ta liryka lubelska jest złożona, jest przede wszystkim wielopokoleniowa. Najstarsi autorzy tej antologii mają około 80, tacy jak Józef Zięba, czy Zbigniew Strzałkowski, czy Waldemar Michalski. Młodzi autorzy to są ludzie 20-paroletni, czy koło 30, jak Rafał Rutkowski, czy Aleksandra Zińczuk, czy na przykład Wojciech Dunin-Kozicki, bardzo interesujący poeta najmłodszego pokolenia. Wymieniam tylko po kilka nazwisk. Ta przestrzeń pokoleniowa się otwiera olbrzymia między poetą 80-letnim a 20-paroletnim. Jest cała wielka mnogość doświadczeń, a także i poetyk, bo przecież w tym czasie literatura przeszła przez kilka różnych progów ewolucyjnych, jeśli w ogóle można mówić o ewolucji w przypadku liryki, bo to nie do końca jest takie pewne. A jeśli ewolucja, to czasem taka spiralna trochę. No w każdym razie z tego punktu widzenia, bo pośrodku przecież mamy takich poetów jak Alfred Wierzbicki na przykład, czy Eda Ostrowska, czy Wacław Oszajca, którego uparcie uważam za poetę lubelskiego, bo jest tak mocno z Lublinem związany, że czy z Lubelszczyzną szerzej, bo stąd przecież pochodzi, że nie byłby to pełny obraz, gdybyśmy go nie uwzględnili, podobnie jak nie byłoby pełnego obrazu, gdybyśmy nie uwzględnili Bogdana Zadury, który jest mocno przywiązany do Puław, w których mieszka, ale tak naprawdę kawał życiorysu łączy go z Lublinem właśnie i 25 lat pracy w Akcencie i Teatr Studia Wizji Ruchu i rozliczne inne umocowania i zatrudnienia wiążą go z Lublinem nie mniej niż redagowanie twórczości wiąże go z Warszawą dzisiaj. To jest jedna rzecz, że to są poeci różnych pokoleń, a druga rzecz to to, że to są poeci różnych poetyk, różnych stylistyk. Możesz się nie obawiać, nie użyję ohydnego określenia dykcja poetycka, które zrobiło się dzisiaj tak modne, że aż budzi moje dreszcze, kiedy je słyszę. Różnych stylistyk, używają różnych środków wyrazu, różnym językiem się posługują i w języku ujawniają różny typ wrażliwości, bo wiemy doskonale, że osób wrażliwych jest na świecie mnóstwo i że nie wystarczy być wrażliwym, żeby być poetą, tylko trzeba być wrażliwym na język, wrażliwym na słowo, znajdować własne ścieżki w tym świecie języka. I tych typów, tych odmian wrażliwości na język jest też sporo. Jedni są bardziej otwarci na taką stylistykę związaną z myśleniem społecznym, historycznym nawet czasem. To są bardzo ciekawe propozycje takiego odniesienia się do świata zbiorowości, do świata społecznego, do przemian takich historycznych, nawet jakie zachodziły w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, one znajdują odzwierciedlenie w niektórych tekstach, czego może nawet nie spodziewalibyśmy się, że aż tak, że ten dramat historii staje się dramatem pojedynczego poety. A z drugiej strony to są bardzo prywatne, bardzo konfesyjne wiersze, wyciszone, a jeśli jest w nich jakieś wołanie, jakiś krzyk, to bardzo taki, powiedziałbym, płynący gdzieś z głębi świadomości i nie narzucający się, otwarty na czytelniczą wrażliwość. Trzeba się troszkę pochylić nad takim wierszem, żeby wydobyć całą głębię jego dramatyzmu. Poza tym to, co się jeszcze wydaje charakterystyczne dla tej liryki lubelskiej, jeśli w ogóle mogę użyć takiego określenia, ale to by chyba też jakoś wskazywało na jej specyfikę, doskonała liryka kobiet. O ile rzeczywiście poziom tych wierszy powstających w Lublinie średni jest pewnie wyższy niż przeciętna krajowa, to jeśli chodzi o lirykę kobiecą, to on jest o klasę wyższy. Jest tutaj kilkanaście dobrych poetek, w tym kilka poetek wybitnych. I nawet myślałem sobie kiedyś, że byłoby rzeczą ciekawą, żeby zrobić obszerniejszą antologię zawierającą wyłącznie, powiedzmy, no, na przykład 12 poetek lubelskich. Byłaby to książka bardzo interesująca. Od Edy Ostrowskiej, Elżbiety Cichli-Czarniawskiej, Marii Józefackiej, która jest w tej książce, chociaż jest niechętna takim zbiorowym wystąpieniom, ale tutaj się z chęcią zgodziła, bo prezentujemy taki przejmujący jej poemat inspirowany losem polskich zesłańców. Mówię o tej wrażliwości społecznej, czy nawet historycznej, to jest doskonała egzemplifikacja. Więc te poetki starszego pokolenia, jak Cichla Czarniawska czy Józefacka z jednej strony, a z drugiej strony młode poetki, takie jak Ania Goławska, znakomita poetka, która przygotowuje teraz, dowiecie się Państwo, jako pierwsi, przygotowuje nową książkę poetycką, która ukaże się w bibliotece Toposu, więc poza Lublinem, poetka doceniona już na szczęście w kraju, chociaż też pozbawiona takich zdolności autopromocji, powiedziałbym. Bardziej Ania Goławska jest znana jako autorka prywatnych przewodników po Italii, po jej ulubionych miejscach w Toskanii czy na południu Włoch, a mniej znana jako autorka doskonałych wierszy. Ola Zinczuk, jeszcze młodsza poetka, bardzo interesujące rzeczy proponuje. Bardzo ciekawa propozycja Hanny Lewandowskiej, która jest autorką tekstów śpiewanych przez Piotra Selima. Kalina Kowalska, doskonała poetka, która się tutaj pojawiła. Marta Jedliczko, Ewa Mazur, która teraz już, jak się wydaje, opuściła Lublin, chociaż no, często tutaj wraca, ale pracuje w różnych egzotycznych miejscach przez pewien czas w Petersburgu, gdzie pracowała jako polonistka, teraz w Göteborgu. Niedawno zmarła niestety interesująca poetka i tłumaczka Zofia Nowacka-Wilczek. Joanna Pawłat, bardzo interesująca poetka, której formy poetyckie należące do jednego z japońskich gatunków literackich, nie haiku, jak w pierwszym odruchu myślimy, tylko tanka. Jest taki gatunek ośmiowersowych tekstów, które Joanna Pawła tu uprawia z dużym powodzeniem. Doskonała poetka Małgorzata Skałwania, która uprawia właśnie taką lirykę bardzo, powiedziałbym, dramatyczną w wyrazie, bardzo głębokie przeżycie egzystencjalne, bardzo, bardzo wyrazisty dramat egzystencji wyczuwalny w tych tekstach, bardzo porusza wrażliwość czytelniczą. Więc doskonała liryka kobiet i można by z tego naprawdę zrobić znakomitą książkę. Jarosław Wach napisał kiedyś takie studium dotyczące kilku lubelskich poetek, publikowane w jednej z prac zbiorowych wydanych przez UMCS. Myślę, że ten wątek warto by było pociągnąć, jeszcze kilka innych poetek w ten sam sposób pokazać i to jest to, co Lublin na pewno może pokazać światu, czym się możemy pochwalić. A teraz jeszcze słówko, jeśli pozwolisz, o tym, co z radiowego punktu widzenia zapewne też jest bardzo interesujące, czyli poezja śpiewana. Będzie to można sprawdzić na spotkaniu, które odbędzie się 2 marca na Zamku Lubelskim w Galerii Malarstwa Polskiego, czyli przed obrazem Matejki. Wystąpią poeci, autorzy tej antologii. Oczywiście nie będą wszyscy i nie przeczytają wszyscy. Tym bardziej, że niektórzy będą obecni tylko duchem gdzieś z niebieskich wyżyn, bo wszyscy poeci idą do nieba, bo ta antologia obejmuje kilku poetów zmarłych w ostatnim dziesięcioleciu, ale takich, dla których, no, bez których ten obraz naszej liryki i naszej świadomości na ten temat byłby niepełny. Więc na pewno kilkunastu poetów przeczyta swoje teksty lub te teksty zaśpiewa. Tak jest w przypadku Piotra Selima, który zaśpiewa wiersze Hanny Lewandowskiej. Tak będzie w przypadku Janka Kondraka, który zaśpiewa kilka swoich piosenek i Marka Andrzejewskiego, który również kilka swoich piosenek zaśpiewa. Myślę, że to jest uczciwe, że to jest sprawiedliwe, że pokazuje się tych poetów śpiewających w jednym szeregu z mistrzami tekstów lirycznych. Mówię o mistrzach, to przychodzi mi do głowy również Bogdan Zadura właśnie, o którym przed chwilą mówiłem, który mam nadzieję też coś ze swoich nowszych wierszy przeczyta na tym spotkaniu na Zamku Lubelskim. W gronie tych poetów śpiewających, których sylwetki znalazły się w tej antologii, jest również Basia Stępniak-Wilk, która wyemigrowała do Krakowa, ale zachowuje ciągle związki z Lublinem. Ona tym razem na zamku nie wystąpi, ale jej wiersze, jej piosenki można znaleźć w antologii. I to właśnie jest przykład takiego pisania tekstów piosenki albo tekstów poetyckich, że właściwie nie wiemy, jaka jest różnica. To jest tekst piosenki, który da się znakomicie czytać również jako wiersz. Poza pewną refrenicznością, szczególnym typem rytmiki, to jeśli chodzi o skalę namysłu nad światem, o umiejętność puentowania, o wyrazistość przekazu, to dobry tekst piosenki nie różni się od zwyczajnie dobrego wiersza. Tak jest w przypadku mistrzów gatunku, tak jest u Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej, Jeremiego Przybory. No po prostu oni są, nasi lubelscy bardowie, poeci śpiewający są z tego gatunku, z tego plemienia. Rzeczywiście do swoich mistrzów próbują równać i to czasem ze zupełnie dobrym skutkiem. Także zapowiada się ciekawy wieczór 2 marca w czwartek o godzinie 17 na Zamku Lubelskim. Może to jest jakiś rodzaj, jakiś sposób przełożenia czasem trudniejszej liryki na nieco szerszy odbiór czytającej i słuchającej publiczności. Bo jak się liryki słucha, to ona się wtedy chyba najlepiej spełnia. Pierwsze teksty liryczne były przeznaczone przecież, pierwsze, które ludzkość wymyśliła, zaprojektowała, były przeznaczone do słuchania, a nie do czytania.